Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki. Jest różnica w stosunku do exit poll. PiS wygrał z większą przewagą, ale w większości sejmików wygrała koalicja. Już dzień po wyborach Zbigniew Ziobro grozi Tuskowi, że to jego koniec. Czy rzeczywiście tak będzie? A w obozie koalicji rządzącej pojawiają się konflikty z lewicą w roli głównej. O tym już dzisiaj, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witajcie, jest wtorek, godzina 13, ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek, witam cię serdecznie.
Witam
już
ciebie.
W karniturze, witam, nie w koszulce.
No tak, jak ktoś zwrócił uwagę, tam sobie siedziałem na tym miejscu przygotowując się do programu, byłem w swoim casualowym stylu, czyli w koszulce Moro, ale już tutaj oczywiście góra wygląda świetnie, o tak.
My przechodzimy na początku do krótkiego przeglądu informacji. Jeśli chodzi o nasz tytułowy temat, to Zbigniew Ziobro grozi Tuskowi, że to jego koniec. Napisał taki wpis na Twitterze, też później będziemy bardziej go omówimy, ale na początek chciałam cię zapytać, czy to rzeczywiście koniec koalicji, koniec Tuska?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że pan Ziobro no tak z zuchwałością tutaj sobie wygraża, czy jakoś tak, no powiedzmy, wieszczy koniec Tuska. Można to no, zrozumieć wieloznacznie. No i nie ma już takiego wpływu, bo jeszcze przed wyborami to pan Ziobro by wykorzystał swój wpływ, tak jak niejednokrotnie to robił, i by starał się pewnie no, jakieś tam działania prawne, nielegalne, przestępcze przeprowadzać. Natomiast teraz no, może tylko sobie poszczekać na Twitterze. Ale to, że to robi, to dwie rzeczy pokazuje. Po pierwsze, że jednak z tym jego zdrowiem nie jest tak źle. No i bardzo dobrze, że zdrowieje pan Ziobro, bo mamy nadzieję, że program Cela Plus zostanie uruchomiony wkrótce i że rzeczywiście też i dla niego się tam znajdzie miejsce. No a po drugie, skoro ma czelność, no to rzeczywiście czuje się jeszcze niedociśnięty, czy jeszcze może bezkarny. I być może to jest takie wezwanie do pana premiera Donalda Tuska, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć. Jak było, że przyspieszamy? No jeszcze bardziej. Wrzućmy kolejny bieg. Niech rząd wrzuci kolejny bieg i niech rzeczywiście szybko zacznie rozliczać mafię pisowską, bo myślę, że to nierozliczanie w takim tempie, jak wyborcy by tego oczekiwali, no było jedną z przyczyn, czy jednym z powodów takiego wyniku wyborczego, jaki był. Choć to myślę, że jest oddzielny temat. Jeszcze kwestia wyborów, wyniku wyborczego.
Co do wyników wyborów właśnie, to PKW podała już oficjalne wyniki. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 34,27% głosów, a koalicja 30,59%, ale w większości sejmików wojewódzkich to koalicja wygrała. Czyli czyje to jest zwycięstwo, PiSu czy koalicji?
PiS twierdzi, że wygrali, ale jak to jest tak samo jak z wyborami parlamentarnymi. Też twierdzili, że wygrali, a jakoś w tym momencie nie rządzą, boją się. Zaraz być może będą tracili immunitety, a w końcu wylądują, mam nadzieję, w więzieniach. Także to takie jest właśnie zwycięstwo PiSu i tutaj jest podobne zwycięstwo PiSu. Do tej pory rządzili w 7 sejmikach wojewódzkich, teraz będą rządzili na pewno w 4, a być może w 5, to zależy, czy się tam dogadają, jeśli chodzi o koalicję z radnym sejmiku z Konfederacji, który zdobył mandat w województwie podlaskim. Także wygrali, ale zmniejszyli stan posiadania. No pytanie, czy to zwycięstwo PiSu mogło być mniejsze, albo czy no, rzeczywiście koalicja nie mogła wygrać tych wyborów, na co generalnie wszyscy liczyli. No tutaj jest rzeczywiście ciekawa sytuacja, że tak jak się analizuje dokładnie te wyniki, no to widać, że koalicja nie zyskała, PiS straciła też Lewica, Trzecia Droga ma tyle samo poparcia, to możemy później dokładnie wam liczby podać. Czyli wydaje się, że tak jakby status quo zostało zachowane, nic się nie zmieniło, ale weźmy pod uwagę, że była dużo mniejsza frekwencja, a niska frekwencja jest korzystna dla PiSu. Jeśli byłaby większa frekwencja, no to wtedy ten wynik koalicji na pewno byłby lepszy. Także można powiedzieć, że koalicja uzyskała taki rezultat jak w wyborach parlamentarnych przy dużo mniejszej frekwencji, no i przy tej specyfice wyborów, o której wczoraj też było mówione, że jednak są to wybory lokalne, czyli żeby zagłosować, to trzeba pojechać tam, gdzie się mieszka. Nie można zagłosować w tych wyborach, tak jak w wyborach parlamentarnych, gdzieś tam na drugim końcu Polski, prawda? Także no, to na pewno z kolei młodych wyborców, którzy są mobilni, którzy pracują w innych miastach, mieszkają studiują. W innych miastach, czy studiują w innych miastach, często zniechęciło do tego, żeby wrócić do miejsc, gdzie mieszkali. Tym bardziej, że to było tydzień po świętach, gdzie często na przykład byli tydzień wcześniej w domu rodzinnym, no i musieliby po tygodniu znowu jeszcze raz tę drogę odbyć. Widać, nie było to na tyle dla nich no, ważne czy istotne, żeby takie poświęcenie dokonać. Ja myślę, że generalnie ten wynik dla koalicji nie jest zły. Jest to, mówią niektórzy o tym, że jest to tam ta żółta kartka i tak dalej. Myślę, że to tak może być, no delikatnie można tak przyjąć. No nie są pewne rzeczy, które doprowadziły do tego, no ale o tym pewnie później, tak?
I jeszcze z tematów zagranicznych. Rosja się rozpada. Jak wygląda sytuacja właśnie w kraju Putina?
Tak, chciałem, żebyśmy dzisiaj poruszyli nie tylko wątek frontowy Ukrainy, chociaż na pewno też o tym powiemy więcej, ale no, chcieliśmy wam pokazać, co się dzieje w samej Rosji. Jesteśmy też krótko po tych wyborach prezydenckich, gdzie Putin dostał praktycznie mandat do rządzenia na kolejne długie lata. Zakładając, że jest to Putin, chociaż no bo niektórzy twierdzą, że nie, no ale powiedzmy umownie, że jest to Putin, albo rzeczywiście jest to ośrodek decyzyjny, to Politbiuro, które rządzi Rosją, mają mandat, żeby dalej rządzić. Rzeczywiście przestawili, można powiedzieć, Rosję, strukturę przemysłową na tory wojenne i to jest bardzo niepokojące, bo tutaj Rosja wojskowo są takie znaki, że rośnie w siłę. Natomiast Rosja rozpada się, jeśli chodzi o infrastrukturę, generalnie o społeczeństwo rosyjskie. Są ostatnio przykłady dużych powodzi, które są wynikiem, no, można powiedzieć, pęknięcia wałów, czy tego, że wały po prostu jakieś tam ochronne przy rzekach, jedna przy Uralu, po prostu nie wytrzymują. I się robią wyrwy w wałach, które nie są zabezpieczone i to w świeżych wałach, bo to mówimy o wałach, które powstały w 2010 roku. Być może, jak to wszystko w Rosji, też zostały zbudowane no, w ten sposób, że tam zostało mnóstwo rozkradzionych materiałów, czyli zostały niesolidnie zbudowane, ale one się rozpadają. No i drugi ciekawy przykład to jest w dniu wczorajszym zawalenie się, o tak, w ciągu dnia, bez udziału żadnych czynników ukraińskich, wiaduktu na ważnej drodze, bo jest to w miejscowości Wiaźma, to jest wiadukt na drodze, która łączy Rosję z Białorusią. Na głównej drodze po prostu ciężarówka, przejeżdżając przez wiadukt, nagle spadła razem z częścią tego wiaduktu. To jest też duży problem dla logistyki w tym momencie rosyjskiej, ale to chcemy wam pokazać, co się dzieje w Rosji, że Rosja jest to kraj, który mimo iż cały czas zbroi się, cały czas buduje, gdzieś tam buduje siłę tę wojskową, ma być przeprowadzona mobilizacja 300 tysięcy żołnierzy. Teraz pytanie, gdzie ci żołnierze zostaną użyci, bo już coraz częściej są pohukiwania rosyjskich tutaj przywódców, że to nie będzie tylko Ukraina, ale może być i Kazachstan. O Kazachstanie się mówi. Mogą być państwa bałtyckie. Pytanie, czy Putin by się odważył na to. W każdym razie, pomimo tego, że Rosja, no, znaczy widać, że Rosja, inwestując wszystkie środki, które ma w wojsko i w wojnę, gnije od środka. Może zgnie i się rozpadnie całkiem. Zobaczymy.
Ja oczywiście przypominam, że możecie pisać komentarze na czacie, zadawać pytania, do tego was zachęcam. Później dostaniemy je tutaj do studia, więc będziecie mogli brać udział w dyskusji. A my przechodzimy do naszego właśnie głównego tematu. Tutaj Zbigniew Ziobro jest na tapecie. Możemy pokazać wpis, ten, który pojawił się na Twitterze Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro pisze: wybory samorządowe pokazały, że na fałszywe obietnice Donalda Tuska coraz mniej Polaków daje się nabierać. Po 8 latach porażek, gdy w końcu przejęli władzę, miał być pogrom PiSu, ale jest strach przed nadchodzącym upadkiem. Miała być uśmiechnięta Polska, jest Polska wkurzona wzrostem cen paliw, żywności i energii. Miało być praworządnie, jest przemoc, łamanie konstytucji i łyse karki z łomami. Miała być wolność, jest pałowanie rolników. I tutaj po niemiecku fragment: koniec jest bliski, panie premierze, to koniec. Tutaj Zbigniew Ziobro sam we wpisie po części zarzuca, że nie ma tego rozliczenia PiSu, bo mówi, że miał być pogrom PiSu, a nie ma pogromu PiSu.
Może tęskni za tym rozliczeniem.
Właśnie mnie to tak trochę, jak to czytałam, to mnie to tak zastanawia, czy tutaj Zbigniew Ziobro właśnie pokazuje, że to, że on może wypowiadać te słowa, to właśnie jest ten, to nie ta to niespełniona dowód, że obietnica
tak,
koalicji.
Tak, to jest, zgadza się, to jest dowód, że jeszcze tego rozliczenia nie było, bo przecież rozliczenie powinno się zacząć od Ziobry, między innymi. No bo teraz pytanie, kogo powinniśmy widzieć w więzieniach? No chyba głównych tych mafiozów, tych ojców chrzestnych mafii pisowskiej, tak naprawdę. Ludzie spodziewali się zobaczyć w więzieniach. Ja rozumiem, że minęło niecałe 4 miesiące, także jeszcze jest, no może za wcześnie na to. Zobaczymy, jakie będą wkrótce kroki podjęte, bo jutro jest kolejne posiedzenie Sejmu i mają być, tak mówi się, głosowane odebrania immunitetów. I to właśnie posłom związanym z Solidarną Polską, czyli właśnie przybocznym Ziobry. Czy przydupasom, inaczej Ziobry, tak? Bo to będą ci ludzie, którzy byli związani z Funduszem Niesprawiedliwości, ci ludzie, którzy pieniądze, które powinny być dla ofiar przestępstw, wydawali, można powiedzieć, na swoje partyjne, mafijne, pisowskie i solidarnej, czy tej suwerennej Polski potrzeby. I ci ludzie w pierwszej kolejności mają tracić immunitety, no ale dlaczego od razu może tak nie zwiększyć tego katalogu? I skoro pan Ziobro już jest zdrowszy, już zabiera głos publicznie, już udziela wywiadów, a nawet już zaczął znowu walki w przestrzeni publicznej, no to może tak spełnić jego obietnicę i przejść do tego rozliczenia. Także panie marszałku Szymonie Hołowniu, może tak nasza prośba tutaj od strony redakcji PP i naszego środowiska, dołączyć proszę od razu pana Zbigniewa Ziobrę do tego katalogu tych, którym będą odbierane immunitety. No i tak jeszcze, żeby ludzie rzeczywiście zobaczyli, że wy chcecie ich rozliczać, na poważnie to bierzecie, no to może od razu po odebraniu immunitetów, już przy wyjściu z Sejmu, tam poczekać na nich, żeby już od razu zostali tam, gdzie trzeba, zapakowani. Pan prezydent, rozumiem, że już będzie tam grzał łóżka w pałacu, no ale lud zobaczy i społeczeństwo zobaczy, że wy na poważnie chcecie rozliczyć tę mafię i to, co robili.
Tutaj jeszcze do tego, co Zbigniew Ziobro mówi, że to koniec właśnie Donalda Tuska, te wybory tak pokazały, to można jeszcze tutaj pokazać, że rzeczywiście są jakieś rozłamy w koalicji rządzącej. Tutaj na przykład ludowcy mieli zażądać oddania przez lewicę jednego z ministerstw, tam się mówi albo o Ministerstwie Nauki, albo o Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli są jakieś konflikty.
Lewica jest faktycznie najsłabszym ogniwem tej koalicji i myślę, że to jedną tak jakby z przyczyn tego wyboru.
I zanotowała teraz tutaj
spadek.
Przy
największy
wyborach
spadek.
Największy spadek.
Bo tak jak porównujemy dokładnie, to PiS stracił do października 1%, koalicja nic nie straciła, trzecia droga nic nie straciła, Konfederacja też nic nie straciła, ale też nie zyskała, prawda, tak samo koalicja i trzecia droga, a Lewica straciła 2 punkty procentowe. Ciekawe wyliczenie podał poseł Roman Giertych na Twitterze, bo takiego tweeta zamieścił, że jeżeli by wyniki o tych niedzielnych przedwczorajszych wyborów samorządowych przeliczyć na mandaty w Sejmie, dokładnie, to okazałoby się, że mógł powstać rząd koalicyjny Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi już bez Lewicy, który miałby 233 mandaty. Niewielka większość, ale lewica nie byłaby potrzebna. Teraz mi nie chodzi o to, żeby lewicę, wiecie, jakoś tam sekować i tak dalej, wyrzucać. Nie, ale no, lewica musi zobaczyć, że ona jest, jakby to powiedzieć, no, że ona jest no, trochę piętą achillesową tego rządu, ale ma też najmniejszą siłę w tym rządzie i nie może dla chęci realizacji swoich, dla, no, głoszonych przez siebie, ważnych dla nich projektów czy postulatów, no, robić takich rzeczy, które praktycznie mogą wprawić w dryf państwo, wstawić, albo mogą właśnie doprowadzić do zaniżenia wyniku wyborczego, bo myślę, że to, ta awantura, którą zrobiły posłanki lewicy, jeśli chodzi o kwestię ustawy aborcyjnej, generalnie aborcji, przed samymi wyborami, czyli dosłownie 2 czy 3 tygodnie temu, to było właśnie jednym z tak jakby też przyczyn tego, że lewica ma mniej i być może cała koalicja ma mniejszy wynik wyborczy. Ludzie oczekują rozliczenia i spokoju. Ludzie oczekują rozliczenia poprzedniej władzy, czyli powsadzania do więzień przestępców i spokoju. A nie, wiecie, afer, nie jakichś tam połajanek, nie no, no, czegoś takiego, co nawet już tutaj ja słyszałem, że pani Żukowska, posłanka lewicy, mówi, że no to ona jest gotowa wyjść, można powiedzieć, z koła i głosować przeciwko rządowi. To są ludzie mało poważni. Jeżeli oni dostali się do Sejmu po to, żeby odsunąć PiS i rozliczyć PiS przede wszystkim to był główny postulat tych trzech partii, które weszły do Sejmu i tworzą koalicję rządową. Odsunąć od władzy PiS i PiS rozliczyć. To na tym się trzeba skupić. I to trzeba zrobić w pierwszej kolejności, no a później realizować też swoje programy wyborcze. I to, co na przykład marszałek Hołownia podjął decyzję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu po świętach, czyli na tym, które się właśnie zacznie za chwilę, będą procedowane projekty ustaw związanych z aborcją, no to przecież można było powiedzieć, okej, zgadzamy się, teraz ważniejsze są wybory. To nie, to lewica wymyśliła sobie, że zrobi z tego kampanię wyborczą przed wyborami. Z ataku na swoich współkoalicjantów. No i zobaczcie, jak to się skończyło. Tym, że stracili 2 punkty procentowe. I naprawdę dzisiaj już pan Czarzasty mówi, że no, ja się wcale nie upieram przy tym, żeby być marszałkiem w połowie kadencji. Że wcale to nie jest dla mnie taka rzecz istotna. Może być tak, że lewica straci te kwestie, które były uzgodnione. Mówi się, że PSL chce zabrać lewicy jedno ministerstwo.
Donald PSL mówi, właśnie zarzuca lewicy zbytnie rozpychanie się w obozie rządzącym, tak jak mówiłeś tutaj.
No to już są sprawy koalicji rządzącej. Myślę, że koalicja rządząca powinna skupić się na tym, żeby rzeczywiście nie było tam tarć, żeby był spokój, żeby też dla wyborców wszedł jasny przekaz. My sobie nie będziemy skakać do gardeł, bo my chcemy załatwić najważniejszą sprawę. Najważniejsza sprawa to jest wymierzyć prawo i przywrócić sprawiedliwość. Czy przywrócić prawo i wymierzyć sprawiedliwość? Może tak lepiej. Czyli mafię pisowską i tych głównych mafiozów wsadzić do więzień. Cela Plus to jest program, który powinien być uruchomiony zamiast Willi Plus, pana Czarnka. I w Celi Plus powinni znaleźć się ci, którzy popełniali przestępstwa zarządu PiSu. I to nie te najmniejsze płotki, choć i one powinny być ukarane. Ale te grube ryby, te tłuste koty pisowskie, to oni powinni po prostu siedzieć w więzieniach. Jeśli naród zobaczy, że rzeczywiście tym razem jest zmiana, można powiedzieć, w Polsce taka fundamentalna zmiana, która będzie polegać na tym, że już nie jest tak, że zamieniają się ekipy, nie? Raz rządzimy my, raz rządzimy wy, a nie robimy sobie problemów, tylko zmiana jest taka, która polega na tym, że rząd, który przyszedł, obiecał Polakom rozliczenie i powsadzanie do więzień mafii, która rządziła, bo PiS się stał mafią po prostu. Jeśli ta zmiana będzie polegać na tym, że rzeczywiście nie będzie tak, że tylko rząd groził, że będą audyty, a nic nikomu się nie stanie, tylko rzeczywiście pisowcy pójdą do więzień i tam spędzą długie lata, zresztą w zgodzie z przepisami, które sami wprowadzili, to pan Ziobro był za zaostrzeniem kodeksu karnego, niech teraz z tego korzysta, no to wtedy wyborcy rzeczywiście zobaczą, o, jest jakaś zmiana dobra w końcu w Polsce. I wtedy rząd Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej będzie miał szansę na to, żeby rządzić dłużej. Mamy nadzieję, że wtedy on się też nie zeszmaci.
Nasi widzowie piszą na czacie DarJ23. Nie widzę nikogo w więzieniu i prawdopodobnie nikt nie będzie siedział, tylko klasa robotnicza jest okradana przez różne podatki. A Inena Wicińska, to wszystko pic na wodę, nikt nie będzie siedział.
Zobaczymy. Weźmy pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Aspekt jest taki, że chcielibyśmy jak najszybciej zobaczyć ich w więzieniu. Ja też bym chciał.
Bo tutaj widzimy, jeszcze może dopowiem, widzimy właśnie, że tutaj rząd zabiera się za rozliczanie, ale dalej nikt nie siedzi. Są komisje, takie dużo się mówi o tym, afery są, ale...
Myślę, że tutaj jest jednak potrzebna cierpliwość i ona jest powodowana kilkoma rzeczami. Po pierwsze, no ten walec sprawiedliwości jednak, to nie da się tak, wiecie, szybko wszystkiego zrobić. Przecież dopiero co została odbita prokuratura. Przecież można powiedzieć, 2 miesiące rząd walczył o to, żeby usunąć prokuratora tego, który był prokuratorem krajowym, kumpla i przyjaciela Ziobrę, tak? Dopiero teraz jest prokuratura odbita, można powiedzieć, przechwycona, czy uzdrowiona, o tak lepiej ująć. Także dopiero teraz ta prokuratura praktycznie od miesiąca zaczęła działać, te śledztwa ruszyły. Śledztwa, które były gdzieś tam przez Ziarkiewicza chowane do garażu, dopiero teraz ruszyły z powrotem. No to też musi chwilę potrwać, nie? To po pierwsze. Po drugie, część z tych potencjalnych przestępców czy podejrzewanych o przestępstwa to są posłowie. No trzeba im najpierw poodbierać immunitety. Były święta, było trochę rozprzężenie, jutro się zaczyna Sejm. Zobaczymy, czy będą im odebrane immunitety, bo jak będą, no to rozumiem, że to jest kolejny etap. Ruszamy, przyspieszamy, odbieramy immunitety, ale później szybko powinny być aresztowania tych, którym immunitety odebrano. Po trzecie, komisje śledcze. Tutaj było pytanie. No komisje śledcze są 3. 2 moim zdaniem naprawdę dobrze pracują. To są komisje posła Jońskiego i posła Szczerby. I rzeczywiście tutaj będą, myślę, materiały do zatrzymań i będą powody do zatrzymań i do aresztowań i do rozliczenia, czy do można powiedzieć, wniosków do prokuratury z tych komisji. Ale tutaj też no, na jakiś czas te komisje muszą potrwać, ale to też nie jest długi czas, bo z tego, co pamiętam, to komisja dotycząca wyborów kopertowych, ona ma się zakończyć w maju. Tak jest zaplanowane. No to jest, wiecie, 1,5 miesiąca, nieco ponad miesiąc i będzie koniec komisji, będą wnioski, mam nadzieję, do prokuratury i zobaczymy, jak szybko będzie to wszystko procedowane. Komisja do spraw Pegasusa, to jest rzeczywiście słaba komisja, tak to wygląda na razie fatalnie. No dzisiaj, co prawda, jest przesłuchanie wiceministra Wosia, tym razem zamknięte, czyli jest przesłuchanie, będzie minister Woś, nie będzie mógł się zasłaniać, no powiedzmy, tajemnicą państwową. No i zobaczymy, jaki będzie efekt tej komisji, ale ta komisja rzeczywiście nie działa za dobrze. Niestety tutaj, jakby to powiedzieć, no uparł się koalicjant, że musi mieć tę szefową, jaką ma. Ona sobie słabo radzi póki co. Może się to jeszcze zmieni, zobaczymy. No i jeszcze jest aspekt jaki? Komisje były? W pytaniu?
Pytanie... Tutaj to było moje...
W każdym razie, chwileczkę trzeba poczekać, komisje się skończą, immunitety zostaną uchylone i zobaczymy. Jeżeli w ciągu 2-3 miesięcy nikt nie będzie aresztowany, to rzeczywiście będzie bardzo źle. Jeszcze jest jeden aspekt, ja sobie przypomniałem, o czym chciałem powiedzieć. No jest jeszcze kwestia Andrzeja z Pałacu. Bo jednak Andrzej z Pałacu, który uważa, że wszyscy są kryształowi po stronie tej pisowskiej, będzie, jeżeli ktoś będzie aresztowany, to Andrzej z Pałacu będzie go tam szybko ułaskawiał w miarę możliwości. Chociaż akurat od aresztu nie może ułaskawić, prawda?
Tak.
Tak, od aresztu nie może ułaskawić. Także dobrze by było ich po prostu na areszt i przedłużać ten areszt. Andrzej nie będzie mógł ułaskawić, także łóżka będą w tym hotelu prezydenckim wolne. No nie będzie nikt tam z tych można powiedzieć, przestępców mieszkał, bo nie będzie możliwości ich ułaskawić z aresztu. I tak trzeba by doczekać do końca kadencji prezydenta. Czyli jeszcze tam 450 dni. Czyli warto by ich aresztować, warto by już zaczynać przewody sądowe, ale do wyroków to może się warto by wstrzymać do czasu, kiedy Andrzej już z pałacu odejdzie. I wtedy, proszę bardzo, od razu wyroki na długie lata. Jest sprawiedliwość i prawo.
Anator Szatkowski pisze na czacie, zwykły Kowalski, gdyby miał tyle za uszami, to dawno by siedział. Ziobro i inni już dawno powinni być zatrzymani. Co do wyborów się tego spodziewałem. Nie jest źle.
No ja też, jeśli chodzi o wybory, to tak nie tragizowałbym, bo te aspekty związane właśnie ze specyfiką tych wyborów, to one rzeczywiście, to mogło być gorzej, nie? To, że jest, że koalicja powtórzyła wynik z października de facto, to naprawdę nie jest źle. No to pokazuje, że gdzieś tam PiS traci, bo PiS stracił i w liczbie głosów na pewno i to dużo. PiS stracił też procentowo, choć jeszcze nie został pokonany. No exit polls pokazywały inny, nie? Exit polls pokazywały praktycznie równy status, a jednak te kilka procent jest różnicy. Natomiast, czyli to też pokazuje, że ludzie wstydzą się
przyznawać
do PiSu, nie? To też jest ciekawe, nie? Że zobaczcie, że to jest obciach przyznawać się do PiSu. Jeszcze część ludzi jest tymi kryptopisowcami, że mówią, że głosowali na koalicję, a oszukują i głosowali faktycznie na PiS, no to wcale się nie dziwię, bo że kłamią, bo akurat pisowcy to jest w ich krwi, że tam kłamstwo i oszustwo to jest na porządku dzielnym, to jest chyba tam wśród 10 przykazań PiSu. Będziesz kradł, będziesz kłamał i będziesz tam inne rzeczy robił, chociaż oni mówią, że są inne te ich 10 przykazań.
Jakie?
No katolickie, ale jednak rola Kościoła katolickiego, to o tym wczoraj pastor Paweł Chojecki mówił w programie Więcej, też jest nie do przecenienia, szczególnie na ścianie wschodniej. Tutaj jeszcze często rządzi ksiądz proboszcz i to też może mieć wpływ, czy ma wpływ na wybory, szczególnie lokalne. Natomiast myślę, że takim prawdziwym rzeczywiście miernikiem sytuacji w Polsce będą wybory do Europarlamentu. Ponieważ tutaj będzie już możliwość, tak jak w wyborach do Sejmu, głosowania poza miejscem zamieszkania, bezproblemowa. Mhm. Czyli liczymy na dużo większą frekwencję też, bo liczymy na to, że młodzi ludzie będą mogli głosować tam, gdzie mieszkają obecnie, a nie są zameldowani, tak? Czyli tam, gdzie są na stacji, tam, gdzie wynajmują mieszkanie, tam, gdzie studiują, czy tam, gdzie zaczęli swoje życie zawodowe, poza domem rodzinnym, można powiedzieć. I wtedy to będzie prawdziwy miernik.
Teraz może przejdźmy do wyników wyborów. Przyjrzymy się właśnie bardziej tym wynikom. Jeśli chodzi właśnie o to porównanie do exit polls i prawdziwe wyniki, no to w exit polach to było 33,7 dla Prawa i Sprawiedliwości, a 31,9 dla Koalicji Obywatelskiej. No a jak wiemy, te wyniki później prawdziwe okazało się, że są, jest trochę zróżnicowanie w stosunku do tych exit polów. PiS ma większe poparcie, koalicja ma mniejsze. Tutaj właśnie przedstawiciele koalicji pisali na Twitterze jeszcze zanim były te wyniki właśnie już oficjalne, że tutaj koalicja zaliczyła wzrost w stosunku do poprzednich wyborów, cały czas nadrabia do PiSu, jak się okazuje. No, tak.
Nadrabia w tym sensie, że PiS stracił, ale oni wzrostu nie zaliczyli procentowego.
Tak. No, nadrobienie jest to ten jeden punkt procentowy.
No, ale to jeszcze mało. No, wszyscy liczyli, że już PiS przegra, tak? Jednak PiS wygrał. Cieszą się z tego zwycięstwa. Tam Jarosław, naczelnik były państwa, mówi, że to już tam 9. zwycięstwo z rzędu. Jeszcze jedno im za miesiąc czy za półtora zostało, żeby mieć 10 zwycięstw z rzędu. No ale jest to kolejne pyrusowe zwycięstwo. To jest zwycięstwo, które im niewiele daje. Owszem, no nie stracili wszystkich sejmików. I to niektóre sejmiki koalicja przegrała sromotnie, w tym lubelski, nie? To jest no, dla nas też niespodzianka. No ale to też pokazuje, że koalicja ma jeszcze dużo pracy, szczególnie na ścianie wschodniej. Mają gdzie pracować. No i zobaczcie, że tutaj też w dużych miastach koalicja wygrała również na ścianie wschodniej. Prawda? No tam z drobnymi wyjątkami, ale praktycznie wygrali wszędzie, w dużych miastach, czy w miastach praktycznie. Natomiast w powiatach małomiejskich i wiejskich rzeczywiście PiS na ścianie wschodniej no, pobił koalicję i to sromotnie tutaj jest porażka koalicji. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że jednak wieś dalej głosuje na PiS, Ale tutaj jest pewien bardzo ciekawy wskaźnik, który no jest też, jest, pokazuje, że się to zmienia. Bo jeszcze w wyborach parlamentarnych w październiku na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 66% mieszkańców wsi. Rolników, umownie powiedzmy, mieszkańców wsi, tak? 66%. W międzyczasie wielkie protesty rolnicze, przecież niedawno, nie? Tutaj się, wiecie, wieś burzy przeciwko rządowi, żąda dymisji, upadku rządu i tak dalej. Cała Polska miała być zablokowana, no dalej się o tym mówi, że takie są plany. No a jaki jest wynik w tych wyborach? Okazuje się, że jeśli chodzi o mieszkańców wsi, to na PiS zagłosowało 57% mieszkańców wsi. Czy to jest mniej o 9 punktów procentowych? To jest duży spadek. To jest jakieś już pokazanie trendu, który może iść w kierunku rzeczywiście no, utraty przez PiS tego elektoratu wiejskiego. Co prawda nie zyskała tych 9% koalicja. To jest też ciekawe. Czyli jednak no, jest ten opór przeciwko koalicji. Zyskała głównie Trzecia Droga i minimalnie Konfederacja. Natomiast PiS traci na wsiach. Dalej jest to dużo, dalej jest to ponad połowa, dalej jest to 57%, ale jest to mniej niż w październiku i to dużo, nie? No tutaj ta ściana wschodnia, że jednak koalicja przegrała na ścianie wschodniej, no to są, zobaczcie, rolnicy, którzy są dotknięci no, tym kryzysem związanym ze zbożem ukraińskim, z produktami z Ukrainy i tak dalej. Czyli tym kryzysem, który to przecież PiS wprowadził, no ale on faktycznie, realnie dotknął przede wszystkim rolników na ścianie wschodniej. Że to jest jeden z faktorów. No drugi to jest jeszcze siła, szczególnie tutaj Podkarpacie, Lubelszczyzna, tego księdza proboszcza lokalnego. Tak? To jest, można powiedzieć, drugi czynnik, który też wpływa na ten wynik. No ale to jest wszystko jeszcze do zmiany. To jest coś, co może się zmienić, bo jeśli rząd rzeczywiście będzie z czasem miał coraz większe sukcesy no w walce, można powiedzieć, o te postulaty rolników, bo rząd rzeczywiście walczy o te postulaty rolników. Koniec jest z tym ugorowaniem. Są inne możliwe dla rządu działania. No nie chodzi o zamknięcie granicy, ale jest możliwe dla rządu wprowadzenie embarga na jakieś tam produkty rolne. Tutaj rząd rzeczywiście w tej Unii Europejskiej w Brukseli walczy o polskich rolników i rolnicy myślę, że to też niektórzy zaczynają widzieć, a niektórzy są niestety zaślepieni ruską propagandą. Bo też trzeba powiedzieć, że rolnicy nie łączą tego, że źle mają z powodu PiSu, tylko uważają, że to jest wina Tuska, który rządzi od 100 dni i chcą obalić rząd Tuska, żeby co, przyszedł PiS, który im tak dobrze robił, no to naprawdę trzeba być albo głupim, albo nie wiem, albo agentem wpływu, no albo poddanym rzeczywiście praniu mózgu przez ruską propagandę. Sorry, że tak mówię ostro, wiem, że wielu tutaj też rolników nas popiera i tak dalej. Ja mówię o tych, którzy, wiecie, nie widzą tego, że rząd chce dobra dla nich, że rząd wprowadza już pierwsze dobre rzeczy, natomiast to poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości niszczył i zniszczył polskie rolnictwo. I to on jest odpowiedzialny i rzeczywiście ten spadek dla PiS-u, no dobrze by było, żeby był większy, żeby to nie było, że 57% wsi głosuje na PiS, tylko żeby 40% głosowało na PiS. To bym już widział jako, o, rzeczywiście polska wieś przejrzała na oczy, nie? Jeszcze ten proces trwa. Mam nadzieję, że on potrwa. Platforma na razie nie zyskuje, czyli widać, że tak jakby jeszcze rząd, czy Koalicja Obywatelska nie zyskuje, czyli rząd jeszcze tutaj nie zdobył zaufania rolników, ale PiS powinien stracić zaufanie rolników. To już niech PSL te głosy zbierze. Stara, typowa partia rolnicza, gdzie przecież już nie ma tych działaczy z lat 80., nie? To już tak powinno być, że może koalicja nie zyskać na wsi, ale niech PSL zyska kosztem PiSu. To bym widział za coś normalnego i pozytywnego. To się dopiero zaczyna dziać.
Jeszcze chciałam chwilę o frekwencji powiedzieć, bo tutaj w trakcie tych wyborów parlamentarnych widzieliśmy bardzo dużą mobilizację. Jeżeli chodzi właśnie o frekwencję, to w porównaniu do innych...
No najlepsza frekwencja tak. W historii, można powiedzieć, po 89 roku.
Dokładnie. A tutaj, jeżeli chodzi o wybory właśnie samorządowe, to była to no, w porównaniu z parlamentarnymi niska bardzo
ale
frekwencja.
Również w porównaniu z poprzednimi.
Ale właśnie w porównaniu też z poprzednimi samorządowymi tak. Wyborami. wyborami, też była to niższa frekwencja. I tutaj podawałeś już przyczyny, jakie to właśnie mogły być, jeżeli chodzi o tą niską frekwencję, ale tak mnie zastanawia, czy rzeczywiście to są tylko te przyczyny, skoro właśnie w wyborach samorządowych te 6 lat temu to właśnie ta frekwencja była wyższa.
Zgadza się. To jest jedna z przyczyn. No, drugą przyczyną to jest rzeczywiście, takie śmieszne to jest, nie? Że to dla ludzi może być powodem, żeby nie pójść zagłosować. No to jest to, że była piękna pogoda, ładny weekend i wielu ludzi sobie wybrało jakiś czas, wiecie, no, rozrywkę czy odpoczynek, ale myślę, że to jest drugi powód. Nie? Trzeci powód, no to jest to ta korelacja ze świętami. No to też ma znaczenie. Już nie pamiętam i nie wiem, kiedy były poprzednie wybory samorządowe, no ale tutaj jest taka sytuacja, że zobaczcie, że żeby zagłosować w tych wyborach, trzeba pojechać tam, gdzie jest się zameldowanym. Często młodzi ludzie, wielu
młodych
ludzi...
Albo ma się również miejsce zamieszkania, tylko wtedy trzeba przedstawić dowód.
Meldunek tymczasowy i tak dalej. No, są ten. Ale to nie jest tak, że wiecie, jak ktoś musi do miejsca zamieszkania czy do miejsca zameldowania pojechać przez pół Polski, a tydzień wcześniej był, załóżmy, na świętach, no to też jest kłopot często. Może być to kłopot finansowy, kłopot czasowy i tak dalej, nie? Ale myślę, że też tutaj są błędy polityków. No bo to, że była naparzanka właśnie pomiędzy lewicą, z inicjatywy lewicy, a pozostałą częścią koalicji rządowej, to też, myślę, osłabiło chęć młodych ludzi części do zagłosowania. W ogóle wyborców, nie? To jest jeden z przykładów. No tutaj w Lublinie mamy teraz ciekawą sytuację, bo no od wczoraj jest takie rozliczanie trochę, można powiedzieć, koalicji obywatelskiej pomiędzy różnymi frakcjami. No i to też pokazuje, że to nie za ciekawie jest, skoro są te frakcje. No jeżeli są frakcje, to one ze sobą za bardzo nie współpracują. I to właśnie wyszło, że tam, gdzie powstały pewne frakcje w ramach jednej partii, w ramach jednego środowiska, które nie bardzo tam pałają sympatią do siebie, które mają często różne zastrzeżenia do siebie i które się nie wspierają w chwili próby, czyli nie są jedną drużyną tak naprawdę, to też ten wynik może być słaby, bo w Polsce, tutaj w Lublinie to jest porażka, tak? Koalicji Obywatelskiej, tutaj pani poseł Wcisło ma pretensje do posła Żmijana, tak? Czyli szefa struktur, żąda jego dymisji. No a z kolei sama pani poseł Wcisło jest oskarżana właśnie o to, że nie wspierała tak jak należy, jak poseł powinien wspierać wszystkich kandydatów, tak? Tylko teraz jest wyciąganie jakichś tam pretensji. No niestety nie wyszło to najlepiej.
Mam komentarze.
I to też jest do poprawy.
Mam komentarze z czatu. DJ Carlos, pisałem to już, ale powtórzę. Mnie przeraża, że Polaków bardziej interesują jakieś strajki niż rozliczanie przestępstw i zbrodni PiS-o-bolszewi. Ten naród ma naprawdę mentalność niewolniczą.
To jest fakt i to jest smutne. To nie tylko mentalność niewolnicza, ale to jest mentalność po prostu katokomuny. To jest mentalność katokomuny, gdzie no to jest związane z mentalnością niewolniczą, gdzie tak naprawdę nie jesteśmy wolni i nie chcemy tej wolności, tylko właśnie będziemy robili to, co nam mówi nasz pan. Dla niektórych panem jest pan Putin, czy zbrodniarz Putin i jego, można powiedzieć, tam sługusy w Polsce, którzy tam właśnie nam mówią, nie? Jak to trzeba Rosję wspierać, jaka to Ukraina zła, jaka to Unia Europejska jest zła i tak dalej. A dla innych z kolei panem jest ksiądz proboszcz, który powie, że nie można zagłosować na tych, bo oni nam wprowadzą tutaj wszystkie najgorsze rzeczy, które są w Europie. Natomiast trzeba głosować na tych prawdziwych konserwatystów, czyli PiS, którzy tak naprawdę, jak się im przyjrzeć, to zero mają wspólnego z konserwatyzmem, bo są to ludzie często, wiecie, zdradzający swoje żony, z kochankami, po rozwodach, kradnący. Jak się posłucha Obajtka czy Morawieckiego, jak oni mówią, kiedy myślą, że nikt ich nie słucha poza nimi samymi, czyli nagrań z nimi, to widać, jaki to jest knajacki, rynsztokowy, paskudny język. No to są ludzie o zerowej wartości moralnej. Karły moralne, ale ksiądz proboszcz, który często też jest podobnej, można powiedzieć, wartości moralnej człowiekiem, mówi ludziom, tak, na nich musicie głosować, bo to są autorytety moralne. No i no, ludzie głosują, a później sami niestety żyją tak samo, nie? To jest smutne.
Tomasz Szandar. Mój sąsiad przestał się do mnie odzywać, bo powiedziałem, że dobrze, że PiS odsunęli od władzy, bo już takie przewały robili, że nieprawdopodobne i koniec przyjaźni. Haha, masakra, mieszkam za granicą.
Co to za przyjaźń była?
My teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz porozmawiamy już o zagranicy. Będziemy teraz rozmawiać o tym, co się dzieje w Rosji, ale też w Ukrainie. Już tutaj mówiliśmy, zaczęliśmy temat o tym, że Rosja się rozpada infrastrukturalnie. Czy to wpłynie w jakimś takim bardzo znaczącym stopniu na wojnę? Bo jak wiemy, no już wcześniej były problemy gospodarcze Rosji, ale to tak na wojnę jakoś dużego nie miało wpływu właśnie.
Ciekawy wywiad ostatnio udzielił, znaczy no, on często mówi taki Rosjanin, rosyjski można powiedzieć, związany z Legionem Wolności Rosji, ale polityk, czy działacz społeczny, Ilja Ponomariow on się nazywa, on taką rzecz powiedział, że nawet jeśli Ukraina zwycięży wojnę w tym sensie, że odepchnie Rosję do granic sprzed ataku, to dalej to nie będzie załatwiony problem. Bo wtedy linia frontu będzie po prostu w innym miejscu. Bo linia frontu będzie wówczas na granicach ukraińsko-rosyjskich, a nie teraz na Ukrainie, tam gdzie Rosja zdobyła część terenu. Wojna się skończy dopiero wtedy, kiedy ten rząd rosyjski upadnie. Kiedy, można powiedzieć, cała ta struktura mafijna rosyjska upadnie i zostanie zmieciona. I do tego jest potrzebny jakiś też kolaps wewnętrzny Rosji. I on twierdzi, że tak jak w zeszłym roku Prigożyn szedł na Moskwę i nie poszedł do końca, tak dopiero wtedy będzie wolność w Rosji, kiedy ten rząd upadnie. Może to być poprzez właśnie pójście na przykład Legionu tego rosyjskiego, czy no, tych innych też można powiedzieć organizacji, czy jednostek wojskowych złożonych z Rosjan, którzy obalą ten rząd, ale może to też być, kiedy się ludzie zbuntują, dlatego że im po prostu kraj się rozwali. Bo ciekawe obrazki są właśnie w tym okręgu orenburskim czy orskim. To jest okręg w pobliżu rzeki Ural, która, można powiedzieć, zalała ten okręg po tym, jak tamy po prostu nie wytrzymały, czy wały przeciwpowodziowe. I tam, wiecie, już są i ofiary śmiertelne, i straty kolosalne. I nawet jedna z rafinerii musiała zostać zamknięta. Także, wiecie, Ukraińcy nie muszą jej już nawet atakować, bo po prostu została zalana i nie pracuje, tak? Jedna z dużych rafinerii, co też wpływa, można powiedzieć, na gospodarkę rosyjską. I dopiero kiedy takie sytuacje będą się powtarzać, no to ci ludzie, którzy tam mieszkują, się wściekną, bo ci ludzie właśnie z Orska, no to oni mają pretensje. Co prawda jeszcze wołają Putina na pomoc, jeszcze myślą, że Putin im pomoże, ale mówią, że po co nam ten Krym? My wolimy oddać Krym, ale mieć tutaj normalne życie. Że oni w końcu, może ci Rosjanie, tacy zwykli, nie ci, co tam giną na froncie, ale te babci, co zostały, te matki, czy te żony tych żołnierzy, może oni się w końcu zbuntują i gdzieś tam zacznie to pękać, tak? Jak będzie tych pęknięć więcej, jak będą pęknięcia szczególnie też w tych regionach autonomicznych, które są ograbiane, można powiedzieć, z mężczyzn, którzy są wysyłani na rzeź, na front, no to wtedy ta Rosja może się rozpadnie, nawet może się to skończyć rozpadem w tym sensie, że odejdą pewne republiki, dostaną autonomię. No i to chyba na to trzeba czekać, nie? Natomiast wszystko to, co się dzieje, czyli to związane z wojną bezpośrednio, czyli to, że Rosjanie tam tracą każdego dnia prawie 1000 ludzi. Bo jak się patrzy na te dzienne raporty, no to teraz jest tam trochę mniej, bo jest tam po 800, ale wcześniej było po 1100, po 1200 czasami, koło 1000. Także oni niecały 1000 ludzi dziennie tracą. No to jest miesięcznie 25 tysięcy. To jest 300 tysięcy rocznie w takim tempie. No to właśnie 300 tysięcy chcą teraz zmobilizować, żeby, można powiedzieć, wyrównać te straty. Także to są, w tym momencie demografia rosyjska, no to idzie po prostu w przepaść, nie? No bo mężczyźni są zabierani na wojnę, zakłady nie mają siły roboczej, ta siła robocza, która przyjeżdżała z różnych republik, z tych szczególnie azjatyckich, tak? Czyli tam Uzbekistan, Tadżykistan i tak dalej, to ona też już nie chce pracować w Rosji, bo się zaczynają prześladowania ich, szczególnie też po tym ostatnim ataku terrorystycznym, który miał miejsce w Moskwie. Także Rosja też demograficznie, gospodarczo idzie w przepaść, no tylko że to jest tak duży kraj, z tak wielkimi zgromadzonymi zasobami finansowymi, oni mieli ogromne zasoby finansowe. No 300 miliardów im zajęto dewiz, czy środków za granicą, ale to była połowa ich, można powiedzieć, zasobów finansowych zgromadzonych na wojnę. Putin rzeczywiście ten kraj przygotował na wojnę dobrze. No to trzeba przyznać mu. Zgromadził ogromne zasoby. No i żeby to wyczerpać, to naprawdę trzeba dużo czasu. Pytanie, czy Ukraina wcześniej nie umrze, bo to tak jest, tak, że jak jest głód przychodzi, jeden jest odżywiony, a drugi jest mniej, no to zanim ten odżywiony, tłusty, coś mu się stanie, no to ten można powiedzieć chudy już zdechnie, nie? Umrze. I tutaj pytanie, czy Ukraina wytrzyma, dlatego tak ważne jest to wsparcie i to nawet już nie chodzi o wsparcie takie, wiecie, zwykłych ludzi, ale w tym momencie potrzebne jest wsparcie rządowe, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych.
No właśnie, a czy to będzie, bo tutaj cały czas...
Cały czas jest... Myślę, że pan Mike Johnson, to jest w historii będzie uznawany za człowieka, który ma wiele krwi na rękach. Tam sobie siedzi, wiecie, jest takim marszałkiem kongresu, spikerem kongresu, siedzi sobie w Waszyngtonie zadowolony, jest tym pupilkiem czy tam chłopcem na postronku Trumpa, ale to jest człowiek, który ma krew na rękach. Ponieważ zablokował wsparcie z budżetu amerykańskiego dla Ukrainy od października poprzedniego roku. To już jest pół roku. Pół roku Ukraina, można powiedzieć, walczy, opierając się już tylko na wsparciu europejskim, a to jednak Stany Zjednoczone najwięcej ją wspierały. I to dopiero, kiedy przyszło to wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, to oni dali odpór Rosjanom i również zaczęli mieć sukcesy na froncie. Bo przecież zwycięstwo tam w obozie chersońskim, charkowskim, utrzymywanie bardzo długie Bachmutu, Soledaru wcześniej, przeróżnych miast, to było możliwe dzięki właśnie amunicji głównie ze Stanów Zjednoczonych. Teraz tej amunicji nie ma i Ukraina gdzieś tam powoli oddaje krok po kroku. Rosjanie gdzieś tam zdobywają malutkie skrawki ziemi. Co prawda, wiecie, to jest takie tempo, że naprawdę no, w takim tempie to długo im to zajmie, to wiecie, no, dziesiątki lat by może i Ukrainę podbijali, bo okazało się, że w ciągu ostatniego, teraz nie wiem, czy kwartału, chyba kwartału, Rosjanie zdobyli 400 kilometrów kwadratowych, nie? No to w takim tempie to naprawdę, no 400 kilometrów kwadratowych to jest kwadrat 20 na 20 kilometrów, także bardzo wolno im to idzie, ale gdzieś tam w końcu też i zmęczenie, można powiedzieć, siły Ukrainy nastąpi. Owszem, zaplanowali mobilizację Ukraińcy, ale też bardzo się długo z tym ociągali. Były tarcia pomiędzy Zełenskim a dowódcami. Przecież Załużny zapłacił, można powiedzieć, stanowiskiem za tę kwestię mobilizacyjną, że wymagał, prezydent nie podpisywał ustawy i tak dalej. Teraz podpisał ustawę, która obniża wiek mobilizacji i jest szansa na tego nowego rekruta. No ale też dzisiaj na przykład czytałem taki wywiad z Polakiem, który walczy od początku wojny. On jeszcze w Hostomelu brał udział, w obronie Hostomelu, w tym, można powiedzieć, w batalionie specjalnym, takim, można powiedzieć, sił specjalnych ukraińskim. Bardzo ciekawy wywiad na Defense 24 polecam. Ten żołnierz nazywa się Michał Lipski. I no, ten wywiad jest taki, wiecie, no, przygnębiający trochę, ponieważ on pokazuje, że na przykład z tego jego batalionu, kompanii dokładnie, w której on walczył w pierwszej bitwie Hostomelu, czyli no, zwycięstwa, można powiedzieć, nad desantem rosyjskim, który, można powiedzieć, wygrał im wojnę, nie? Ukraińcom, w tym sensie, że nie przegrali jej w 3 dni czy w tydzień, to już tylko on jeden został. Reszta już ich nie ma. Ci wszyscy patrioci, którzy walczyli, to już są na cmentarzach, mówi. W tym momencie już nie przychodzą zmotywowani patrioci. To już są często ludzie właśnie z łapanki, którzy są wcielani do wojska, którzy w dodatku trafiają na front po przeszkoleniu trwającym miesiąc. Jak dobrze pójdzie 45 dni. I po tym czasie oni mają już być żołnierzami i idą i giną często. Natomiast, bo nie mówi się o tych stratach ukraińskich, są mniejsze niż rosyjskie, ale to jednak są duże straty dla Ukraińców, tak? Bo zginęli już ci najlepsi. Natomiast Rosjanie mobilizują cały czas żołnierza, cały czas gdzieś tam, wiecie, oni też mają wiele pieniędzy i Rosjanie po prostu kupują też żołnierzy, ponieważ kupują najemników z wielu innych krajów. Mówi się, że ze Sri Lanki jest tam wielu, nie? Lankijczyków, Hindusów i tak dalej. Ludzi, którzy gdzieś tam dla pieniędzy, można powiedzieć, dla poprawienia swojego bytu, myśląc, że tam nie będzie jakaś straszna wojna, idą. No ale jednak idą i są tym mięsem armatnim, które idzie w pierwszym rzucie i Ukraińcy muszą na nich zużyć amunicję. Natomiast Rosjanie mają teraz taką taktykę, że wysyłają w pierwszym, drugim rzucie te właśnie oddziały niepotrzebne, zbędne można powiedzieć. I kiedy już wyczają, można powiedzieć, pozycje ukraińskie, kiedy Ukraińcy zużyją na nich amunicję, kiedy też no, stracą siły, można powiedzieć, żeby dać im odpór, wtedy wchodzą już najlepsze czy lepsze rosyjskie oddziały. Rosjanie też mają siłę na rotowanie oddziałów, czyli mają ich można powiedzieć, oddziały podlegają rotacji, czyli tam służą, powiedzmy, nie wiem, miesiąc czy dwa tygodnie na froncie, na pierwszej linii, później się wycofują, odpoczywają, w ich miejsce przychodzi inny oddział, bo mają więcej tych wojsk. A Ukraińcy nie mogą sobie często na to pozwolić. To jest kolejny aspekt. I jeszcze jeden aspekt jest taki, że ja też czytałem taką informację, że Rosja tam daleko na Syberii szkoli armię składającą się z 12 dywizji. To jest, wiecie, to jest ponad 100 tysięcy wojsk. To jest około między 100 a 150 tysięcy wojsk i to szkoli już się długo. No i teraz gdzie ta armia pójdzie?
Gdzie?
To jest pytanie. Mhm. Może pójść albo do Charkowa, czyli spróbują zdobyć Charków, albo teraz jeden z takich ruskich propagandzistów, no generał też, Gurulow mówił, groził Kazachstanowi, że Kazachstan będą próbowali, można powiedzieć, włączyć do swojej strefy wpływów. Ja myślę, że to na to nie ma szans. To jest za duży kraj i też silny dosyć, no na tyle silny, żeby dać odpór 100-tysięcznej armii rosyjskiej. No mówi się też, ostatnio zobaczcie, że prezydent ten Ziemniakiewicz, czyli Kartoflany, czyli Łukaszenko, tak się o nim mówi, zaczął wygrażać tutaj państwom bałtyckim, Litwie i tak dalej. No jeżeli by na przykład ta 100-tysięczna armia przyszła i jednak spróbowała zająć przesmyk suwalski, to co wtedy na to zrobi, nie? Pytanie, czy Putin nie jest gotów, czy w tej jego przestępczej, chorej głowie, nie wiem czy chorej, ale przestępczej na pewno, nie, w tym jego umyśle, nie pójdzie jednak taki plan, że skoro Zachód pokazuje słabość, bo pokazuje słabość. Stany Zjednoczone okazuje się, że uległy ruskiej propagandzie. Czyli wszyscy republikanie to po prostu ulegli ruskiej propagandzie. I przestali wspierać Ukrainę. No i Trump oczywiście tutaj. Groźba wyboru Trumpa na fotel prezydenta też jest realna. Jeżeli Putin zobaczy słabość Stanów Zjednoczonych, które mówią ustami Trumpa być może o wyjściu z NATO i o tym, że nie będą wspierać tych państw, które nie wpłacają 2%, nie przeznaczają 2% PKB na zbrojenia, no to czy Putin jednak nie zaryzykuje i nie przetestuje gotowości państw NATO do obrony państw bałtyckich, nie? Bo kto będzie bronił państw bałtyckich? Hiszpanie? Portugalczycy przyjdą bronić? Litwy? No właśnie, to jest, zobaczcie, to, co nas może czekać, nie? Wydaje się, że NATO jest na tyle silne, że może się Putin nie odważyć, nie? Że on rzeczywiście jest takim tchórzem, który na silnego nie pójdzie.
Jednak silne.
Jednak mimo, iż go wszyscy ostrzegali, przywódcy światowi i grozili mu w pewnym sensie, nie odważ się wejść na Ukrainę, będziemy jej bronić. Jednak odważył się. Gdzieś te wojska buduje i te wojska z czasem przyjdą. Pytanie, czy my będziemy gotowi? Bo czy Ukraina przetrwa? Nie wiemy. Życzymy im, żeby przetrwała, życzymy im, żeby jak najdłużej się bronili, żeby nawet zwyciężyli, ale żeby wykrwawili jak najbardziej tę ruską swołocz i to można powiedzieć, tę hordę, która tylko idzie niszczyć, gwałcić, mordować. No ale może być tak, że jeszcze my się z tym będziemy musieli zmierzyć. I czy my jesteśmy na to gotowi? To jest właśnie zadanie dla rządu Donalda Tuska, żeby przygotował Polskę, żeby przygotował polskie wojsko. Bo też z tego wywiadu no nie brzmi to dobrze. Wygląda no, ten żołnierz, który zna też polskie wojsko i zna, można powiedzieć, jak Polska jest przygotowana, mówi, że no nie jest to za dobre. Jesteśmy taką jeszcze trochę armią w stylu radzieckim, nie? A w tym momencie na Ukrainie walczy wielka armia w stylu radzieckim z małą armią w stylu radzieckim.
Dziękuję Ci za ten komentarz. Ja przypominam, że dzisiaj o 18 jeszcze oczywiście dogrywka w telewizji Idź Pod Prąd. Przypominam również o tym, że możecie przekazać 1,5% swojego podatku na Fundację Twój Ruch, a także możecie wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd, jeżeli Wam się podoba to, co tutaj widzicie. Już w tym miesiącu wsparło nas 205 osób. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo również Super Czatowiczom z dzisiejszego dnia. No i oczywiście zachęcamy Was do wsparcia. Form jest dużo. Najnowsza forma to możecie nam postawić kawę na platformie Buy Coffee, także do tego zachęcamy, a ja Tobie właśnie już dziękuję za udział w programie i za komentarz. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
Dziękuję Tobie, dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.